między biegunami.
Kuba Niziński i uwaga...
Bartek Piziak bez zmian.
Bartek Piziak bez zmian, ale zmiana jest taka, że nie jesteśmy tutaj razem z gościem w studiu Radia Kraków, a jesteśmy w dwóch różnych miejscach Europy, świata. Natomiast my zawsze uwielbiamy te programy, gdy możemy się łączyć z kimś, z kim ktoś jest gdzieś daleko. I w tym przypadku wariant jest taki, że ja jestem w studiu Radia Kraków przy Alei Słowackiego 22 w Krakowie, a Bartek jest na Malcie. Daleko, ale coraz częściej, Bartku, pojawiają się tam polscy turyści.
Na Malcie, Kubo, ale tak naprawdę w kraju Malta, natomiast jestem na wyspie Gozo.
A wiesz co?
Na drugiej wielkości.
Mówisz wyspa Gozo. Ja tak sobie, wiesz, Malta jest tak mała, że jak ktoś mi, jak powiedziałeś mi kiedyś, że jedziesz na wyspę Gozo, ja mówię, no to na Maltę. A mówię, nie, na Gozo. To jest zaskakujące.
Tak jest. Jest to zaskakujące, bo bardzo często utożsamiamy Maltę z wyspą, na której lądujemy samolotem właśnie przylatując tutaj na archipelag Wysp Maltańskich, do kraju Malta. Natomiast cały archipelag to jest jednak 5 wysp. No i Malta sama w sobie jest tą największą wyspą, licząc sobie ponad 300 km kwadratowych. Natomiast drugie co do wielkości jest właśnie Gozo. No i to drugie Gozo kilometrów kwadratowych ma zaledwie 67, więc Państwo sobie możecie w tym momencie wyobrazić, jak niewielka jest to wyspa, bo ponad 300 kilometrów kwadratowych to także powierzchnia chociażby Krakowa, więc tutaj to Gozo jest pięciokrotnie mniejsze. 14 kilometrów długości, 7 kilometrów szerokości, tak mniej więcej można sobie to zobrazować, a najlepiej byłoby teraz zerknąć na mapę, drodzy Państwo, ja szczególnie jako geograf do tego zachęcam, żeby nie tylko podczas programu Między Biegunami, ale także podczas Waszych podróży, wycieczek, gdzieś aktywności turystycznej, korzystać z map, nie tylko tych internetowych, nie tylko tych elektronicznych, ale także weźcie do ręki atlas, weźcie do ręki papierową mapę, bo ten powrót do klasycznej mapy z pewnością da też pewien obraz, jak współczesny świat wygląda waszym dzieciom, być może wnukom, bo ja widzę, jak po prostu też moje córki na przykład z tego atrybutu każdego podróżnika korzystają. No i to też może być fajna zabawa po prostu w terenie.
Myśląc o mapie Gozo, to tak myślę, że mapa mieści się na kartce papieru A5?
Tak, można wydrukować sobie taką mapę formatu A5, może A4, złożyć ją na dwie albo cztery części, włożyć do kieszeni i w zupełności nam wystarczy. Natomiast rzeczywiście na takiej mapie wystarczy, jeżeli krzyżykami zaznaczymy sobie miejsca, które warto odwiedzić, aczkolwiek będę dzisiaj w programie zaprzeczał stereotypowi, który tutaj wśród turystów przybywających na Maltę dominuje, a mianowicie, że wypad na Gozo to może być wypad jednodniowy. Oczywiście można i dla takich osób są takie oferty, można powiedzieć, takich wycieczek objazdowych typu hop on, hop off, czyli jedziesz autobusem dookoła wyspy, jeździ tutaj dwie takie firmy, jeżdżą jedna typowo brytyjski taki autobus czerwony, piętrowy. No i w tych najważniejszych punktach wyskakujemy i na przykład wsiadamy kilkadziesiąt minut później, tak jak kolejny autobus będzie jechał, albo wysiadamy po prostu na kilka minut, robimy zdjęcie, no i jedziemy dalej. Natomiast no, wtedy umówmy się, ta wizyta będzie miała charakter taki, ja to nazywam troszeczkę turystyką instagramową, no bo oczywiście zrobimy te kilkadziesiąt zdjęć w tych najważniejszych miejscach, ale wyjedziemy ostatnim promem z Gozo, a właściwie odpłyniemy z Gozo w kierunku Malty, tak naprawdę niewiele dowiadując się o tej wyspie, no i bardzo po macoszemu ją traktując.
No, ja przyznam szczerze, że będąc przed laty na Malcie, właśnie tak potraktowałem trochę Gozo i powiem ci, że moje zdziwienie było spore, jak opowiedziałeś mi właśnie o tym, że to Gozo będzie miejscem twojego wyjazdu. Biorąc pod uwagę tę główną wyspę, Maltę, w porównaniu do Gozo, to Malta to jest taka tętniąca życiem, tak? A Gozo jest spokojniejsze?
Tak, zdecydowanie tak. I można powiedzieć, że nawet stąd wzięła nazwę, stąd wzięła się właśnie nazwa wyspy Gozo, która oznacza takie miejsce spokojne, odpoczynku. Więc to jest też miejsce odpoczynku dla samych Maltańczyków, dla mieszkańców wyspy Malty, którzy właśnie tutaj wyskakują na weekend, czasami na urlop, gdzieś na jakiś wolny dzień świąteczny, ponieważ mają tutaj swoje drugie domy i wtedy jak tylko mają taki jeden dzień wolnego, czy właśnie weekend, to wyskakują na Gozo, bo tutaj rzeczywiście można odpocząć. Gozo też jest nazywane troszeczkę taką sielankową wioską w stosunku właśnie do, no, można powiedzieć, aglomeracji La Valetta, czyli stolicy Malty i tego Trójmiasta maltańskiego, w którym rzeczywiście życie tętni, toczy się w bardzo szybkim tempie, natomiast tutaj na Gozo jest pełen spokój.
Spokój, sielankowo, jak chcemy odpocząć, to zdecydowanie to miejsce, natomiast też plaże.
Tak, plaże to ważne miejsce na Gozo, ale ja bym tutaj jeszcze wrócił do takiej ciekawostki, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że turyści z Polski stanowią bardzo ważną grupę wśród rankingu osób odwiedzających właśnie ten archipelag Wysp Maltańskich, bo w zeszłym roku na Malcie wylądowało około 200 tysięcy turystów z Polski i, co bardzo ciekawe, jesteśmy jedną z największych grup odwiedzających te wyspy. Jesteśmy wśród 5 europejskich narodów, które najliczniej odwiedzają Maltę, obok Włochów, Brytyjczyków, Francuzów i Niemców. I tych ostatnich już tutaj w tej klasyfikacji prześcignęliśmy, więc można powiedzieć, że Maltańczycy bardzo doceniają i bardzo lubią turystów z Polski. A tutaj na Gozo, jeżeli już ktoś wyląduje, no to tym bardziej jest bardzo ceniony, ponieważ my zazwyczaj jednak staramy się na tym Gozo zostać troszeczkę dłużej, spędzić jedną noc, czasami zostać na kilka dni. No my mamy okazję tutaj być już 5-6 dni i powiem szczerze, spokojnym tempem, bez większego pośpiechu, jest przez ten cały czas co robić. Cały czas mamy miejsca, które gdzieś jeszcze mamy w planie odwiedzić. I właśnie takim spokojnym tempem tutaj właśnie toczy się to życie. A jest to związane też z kilkoma innymi kwestiami, o których za chwilkę pewnie porozmawiamy. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o samą logistykę, startując z Krakowa, ponieważ lotnisko w Krakowie, Balicach, jak najbardziej ma połączenie bezpośrednie właśnie z lotniskiem na Malcie. Niecałe 3 godzinki lotu, lądujemy na Malcie i możemy bardzo szybko na Gozo przeskoczyć. Natomiast tutaj na Gozo nie ma lotniska, więc tutaj bezpośrednio samolotem nie dolecimy. Musimy wylądować na tym głównym lotnisku na Malcie i stamtąd w zależności jaką formę przedostania się na Gozo wybierzemy, no to wybieramy albo autobus, albo taksówką, innym transportem dostajemy się do miasteczka, w którym znajduje się terminal promowy. No i stąd na Gozo mamy 2,5 kilometra, musimy się przedostać już promem. Taka podróż promem trwa około 25 minut. Możemy też oczywiście wypożyczyć samochód, natomiast musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Na Malcie i na Gozo oczywiście obowiązuje ruch lewostronny, więc tutaj musimy być przygotowani na to, że troszeczkę będziemy musieli przestawić się z prowadzeniem samochodu, a początki wcale nie muszą być łatwe. Oczywiście ja wiem, że w Polsce niektórzy kierowcy korzystają z samochodów z kierownicą po prawej stronie. Jest to dozwolone i można taki samochód w naszym kraju już zarejestrować, chociaż osobiście takiego pomysłu nie popieram. No to jednak przystosować się z ruchu prawostronnego do lewostronnego, szczególnie jeżeli mamy skrzynię biegów po lewej stronie, manualną, Oczywiście możemy wybrać także automat, natomiast takie samochody z wynajęciem ich jest troszeczkę drożej. No to jest początkowo nie lada wyzwaniem, żeby gdzieś na rondzie nie pomylić się, nie pojechać po prostu w prawo.
W programie Między Biegunami dzisiaj naszym, moim gościem jest prowadzący ten program, drugi prowadzący, czyli Bartek Piziak. Witaj ponownie, Bartku. Ty jesteś na Malcie, na Gozo.
Tak jest. Serdecznie pozdrawiam Państwa z Gozo.
Myśląc o Gozo, myśląc o Malcie, powiedziałeś w tamtym wejściu o tym przemieszczaniu się, o wynajmie samochodu, o lewostronnym sposobie jazdy. Wariant wybraliście samochodowy tym razem?
Tak. Po transferze z lotniska na Malcie przejechaliśmy busikiem rzeczywiście do Chirekwy, czyli do miejscowości, z której odpływają promy do portu morskiego Mgar na Gozo. I tym busikiem przepłynęliśmy już, wjeżdżając na prom właśnie do Mgar. No i dotarliśmy do miejscowości, w której wynajęliśmy sobie takie zakwaterowanie, można powiedzieć taką dawną farmę przerabioną po prostu na kwatery noclegowe. Dzisiaj to są bardzo fajne miejsca z pełnym wyposażeniem, można powiedzieć, dostępnymi basenami zewnętrznymi i bardzo komfortowe, jeśli chodzi właśnie tutaj o pobyt, o wypoczynek. Natomiast kolejnym krokiem był rzeczywiście wynajem samochodu. Natomiast zrobiliśmy już to na Gozo. Oczywiście można ten samochód wynająć od razu na lotnisku na Malcie i wjechać po prostu nim na prom. I tu ciekawostka, nie płacicie Państwo za prom w pierwszą stronę. Po prostu wjeżdżacie przez brameczki, wjeżdżacie na prom, zjeżdżacie już na Gozo. Natomiast opłatę za prom wnosicie w drodze powrotnej, no bo z Gozo tak naprawdę nie ma innego sposobu niż też wrócić promem na można powiedzieć, tę większą wyspę, na Maltę. Także tutaj, jeżeli jesteśmy pasażerem bez samochodu, płyniemy, można powiedzieć, pieszo, zapłacimy za bilet około 5 euro. Natomiast jeżeli jedziemy samochodem i jako kierowca zapłacimy około 16 euro w tym momencie. No i oczywiście kupujemy ten bilet w drodze powrotnej już z Gozo. Wynajem samochodu tutaj na miejscu to nie jest wielki problem. Są lokalne firmy, są też firmy te międzynarodowe, bardziej znane w całej Europie i na świecie. Natomiast tak jak wspominałem, trzeba zwrócić uwagę na to, czy będziemy chcieli jeździć samochodem ze skrzynią manualną, bo zmiana biegów lewą ręką, no nie każdemu może początkowo wychodzić albo przypaść do gustu. Ja zdecydowałem się na samochód z automatyczną skrzynią biegów, natomiast takich samochodów jest mniej. No i są one też, jeśli chodzi o wynajem, droższe. I też taka dobra rada, jeżeli będziecie Państwo wynajmować właśnie tutaj na Gozo samochody, zwróćcie uwagę na ich stan i na ich wiek, ponieważ na wyspę nie dociera aktualnie zbyt dużo samochodów nowych, a przynajmniej te firmy lokalne wypożyczalnie nie mają zbyt wielu nowych samochodów z automatyczną skrzynią biegów. No i warto zwrócić uwagę po prostu na stan takiego samochodu, bo bardzo ważna uwaga, Gozo to z jednej strony wyspa malutka, tak jak wspominałem, 14 km długości, 7 km szerokości, 67 km kwadratowych powierzchni. No i tutaj nie rozwija się dużych prędkości, tym bardziej, że stan dróg, no powiem szczerze, gdzieś przenosi nas do, powiedziałbym, lat 80. One, niektóre z nich dawno nie widziały jakiegoś porządnego remontu, nie widziały świeżego asfaltu, więc na tych drogach nie rozpędzimy się, a bardzo często też do miejsc atrakcyjnych turystycznie, do tych miejsc, które warto odwiedzić, prowadzą drogi, powiedziałbym, gruntowe, drogi, które po opadach deszczu no, robią się bardzo, bardzo dziurawe, albo też drogi takie, na których można znaleźć pozostałości asfaltu, ale na pewno nie nawierzchnię, która sprzyja rozwijaniu większych prędkości niż, uwaga, 30, 40, 50 km na godzinę. 50 km na godzinę, ja powiem szczerze, nie widziałem takiego chyba znaku ograniczenia prędkości tutaj na GOZO, a widziałem znaki na przykład ograniczenie prędkości do 30, 40 km na godzinę, ewentualnie znaki w stylu speed kills. Także warto też na to zwracać uwagę, co w połączeniu z lewostronnym ruchem no, powoduje, że czasami jest ciekawie.
Bartku, a jest coś takiego, jeżeli chodzi o tę organizację wyjazdu na GOZO, co jest pewnym zaskoczeniem może być, jak jesteśmy nieprzygotowani, na przykład noclegi na GOZO. Powiedziałeś, że są, tak? Ale czy one są naprawdę w dużej ilości, czy to może być problematyczne? No wiadomo, że ta liczba jest ograniczona, tak?
Tutaj raczej nie będzie problemu ze znalezieniem przez nas noclegów. Oczywiście na GOZO nie ma dużych kompleksów hotelowych i to jest bardzo duża zaleta moim zdaniem tej wysepki. Oczywiście jest, ja zauważyłem chyba ze 3 hotele takie sieciowe, kilka w głównym mieście, czyli w Wiktorii, która znana jest także pod nazwą Rabat. Ta nazwa Wiktoria to oczywiście pozostałość po panowaniu brytyjskim tutaj nad GOZO, a GOZO uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1964 roku. Natomiast to jest takie miejsce, które na każdym kroku czuć ten brytyjski klimat, chociażby do tego stopnia, że w wielu miasteczkach znajdziecie Państwo czerwone budki telefoniczne i co ciekawe, one są w dalszym ciągu z telefonami. Dzisiaj w ogóle spotkałem taką sytuację dosyć śmieszną, bo w pewnym momencie zobaczyłem dziewczynę stojącą w tej budce telefonicznej, ale dzwoniącą, jednak nie z telefonu, który był w środku, tylko z telefonu komórkowego. Natomiast te telefony rzeczywiście w tych budkach są i ten klimat jest bardzo fajny. Natomiast z noclegami problemów mieć nie będziemy. Co więcej, pomimo tego, że ta baza noclegowa jest w jakiś sposób ograniczona, to bardzo często te noclegi możemy zarezerwować w dobrym stosunku jakości do ceny. Czyli właśnie takie farmhouse'y, jak oni tutaj nazywają, takie obiekty, przy których jest basen, które oczywiście są w pełni wyposażone z jakąś kuchnią, dwoma czy trzema sypialniami w zależności od naszych potrzeb, ale których ceny będą na przykład niższe niż na samej Malcie, gdzie oczywiście tych obiektów noclegowych jest jeszcze więcej, szczególnie w okolicy samej stolicy, czyli Valletty, więc tam na pewno żadnego problemu nie będziemy mieć, ale tutaj na GOZO także spokojnie znajdziemy zarówno takie miejsca, jak i gospodarstwa agroturystyczne, bo GOZO, warto o tym wiedzieć, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu miało bardzo mocno rolniczy charakter i tutaj praktycznie każdy, pomimo tego, że pracował gdzieś, nawet jeżeli pracował na etacie, to także trudnił się takim ekstensywnym rolnictwem, produkując owoce, warzywa na własne potrzeby, czy chociażby oliwę z oliwek. I dzisiaj można powiedzieć, pomimo tego, że społeczeństwo GOZO jest no, społeczeństwem starzejącym się oczywiście, to jednak wśród młodych ludzi jest taki renesans też tego rolnictwa i powrotu troszeczkę do źródeł, bo produkcja wina, produkcja wysokiej jakości oliwy z oliwek, produkcja wysokiej jakości produktów z owoców i warzyw naprawdę wraca tutaj do łask. No i też Maltańczycy bardzo cenią te produkty, które tutaj na GOZO są produkowane, mimo że nie są to oczywiście duże ilości.
Bartek Piziak dzisiaj prosto z GOZO opowiada Państwu o swoim wyjeździe. W programie Między Biegunami w Radiu Kraków dzisiaj jesteśmy na Malcie, gdzie jest Bartek Piziak, a dokładnie na wyspie GOZO. Myśląc o Malcie, o tej głównej wyspie, myślimy o historii, myślimy o renesansie, myślimy o fantastycznych zabytkach. Bartku, a myśląc o GOZO, to co powinniśmy mieć z tyłu głowy?
GOZO to jest taka wyspa, która może się wydawać mniejszym bratem Malty, zdecydowanie mniejszym, no bo pięciokrotnie mniejsza powierzchnia, więc co tutaj, zadamy sobie pytanie, co tutaj może być? A okazuje się, że na GOZO każdy znajdzie coś dla siebie. Od przyrody, fantastycznej przyrody, formacji skalnych, wąwozów, no miejsc, klifów, które naprawdę powodują, że widzimy moc i sprawczość przyrody. Po bardzo ciekawe kościoły z kopułami przypominającymi nam bazylikę świętego Piotra w Watykanie, czy w ogóle kościoły rzymskie, oczywiście w odpowiedniej też skali, pomniejszone, ale są także muzea, niewielkie miasteczka, można nurkować, wiele aktywności sportowych podejmować tutaj, czy właśnie takich turystycznych, bo to nie jest wyspa płaska, to jest wyspa, po której można wędrować. Ja tak szczerze mówiąc, robiąc kolejnych kilkanaście tysięcy kroków dziennie tutaj, pomyślałem sobie, że Gozo to jest idealna wyspa, żeby kiedyś spróbować obejść ją sobie naokoło, na piechotę. Myślę, że taki 3-4-dniowy trekking i co ciekawe, te przewyższenia też są całkiem spore, bo tu musimy podejść ponad 100 metrów, schodzimy potem do wąwozu 100 kilkadziesiąt metrów. Najwyższe wzniesienie na Gozo to jest niecałe 200 metrów nad poziomem morza, ale pamiętajmy, wychodzimy z poziomu morza na takie wzniesienie typu 150-160 metrów, za chwilę schodzimy i naprawdę tych przewyższeń nam się bardzo ładnie uzbiera, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby właśnie pomysł na to, żeby taką wędrówkę sobie zrobić, to Gozo jest po prostu idealnym na to miejscem. Natomiast co bardzo ważne, do czego nawiązałeś, przypominając historię Malty króciutko, no to Gozo, drodzy Państwo, charakteryzuje się jeszcze szybszym tak naprawdę rozwojem i ponoć pierwsze było zasiedlone, zanim pojawili się osadnicy na Malcie i dowody tego można znaleźć tutaj w konkretnych miejscach, a mianowicie są to miejsca związane z neolitem. Wspomnę tylko chociażby o dwóch miejscach, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, właśnie tutaj z Gozo, położone kilka kilometrów od siebie, bo te odległości są bardzo małe, a mianowicie dawne świątynie o nazwie Gigantia i co ciekawe miejsce, które jest starsze od piramid egipskich, bo datowane jest na około 3500 lat przed Chrystusem do 3200, więc miejsce, które no dzisiaj liczy sobie historię, wow, policzmy szybko, prawie 6000 lat. Więc to miejsce jest dzisiaj odrestaurowane, pomimo tego, że w XIX wieku, kiedy odkryto to miejsce, ono zostało troszeczkę rozszabrowane i nie do końca zdawano chyba sobie sprawę, gdzie jesteśmy i z jakim miejscem ci ludzie mieli do czynienia. No to jednak dzisiaj warto to muzeum odwiedzić, to stanowisko archeologiczne, i poznać te wszystkie historie, te legendy, bo tam też są legendy, jak ten kompleks świątynny Gigantia powstał. Ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ miejscowi twierdzą, że no, tak ogromne bloki skalne, z których te obiekty religijne były zbudowane wówczas w neolicie, no nie mogły powstać ręką ludzką, tylko musieli się do tego przyczynić giganci. I taka legenda właśnie tam żywa ciągle jest i można też w muzeum ją poznać. Więc to jest zdecydowanie miejsce, które trzeba odwiedzić. Warto także zaglądnąć i nie sposób to miejsce odpuścić, ponieważ widać go z wielu miejsc na Gozo jako właśnie centralnie położone na wzgórzu. A mianowicie mam na myśli cytadelę położoną w Rabacie, czyli w tym głównym mieście, znanym też jako Wiktoria. No i ta cytadela dzisiaj, zabudowania jej pochodzące z XVI wieku, też liczy sobie kilka tysięcy lat historii, którą można poznać po prostu odwiedzając kilka muzeów zlokalizowanych właśnie w cytadeli, choć wejście na samą cytadelę, na jej mury jest bezpłatne, więc dostępne dla każdego, także dla osób z dysfunkcjami, ponieważ w takich miejscach pomontowane są specjalne windy zewnętrzne. No i dzięki temu każdy bez ograniczeń może po prostu te miejsca odwiedzić. Więc to są dwa miejsca, jeśli chodzi o kulturę, o historię, bez dwóch zdań konieczne do odwiedzenia. I dodam więcej. Na Gozo, drodzy Państwo, jeżeli zagłębimy się w historię tej wyspy, w bardzo bogatą historię i sięgającą tych kilku tysięcy lat wstecz, no zobaczycie i przekonacie się naocznie o wpływach bardzo różnych grup, można powiedzieć interesariuszy, bo i Fenicjanie, i Kartagińczycy, i Imperium Rzymskie przez kilka wieków tutaj, od czasów jeszcze bodajże 200 roku przed Chrystusem do 5-7 wieków później właśnie tutaj obejmowało swoje terytorium. Potem Arabowie, którym Gozo, dzisiejsze Gozo zawdzięcza chociażby gaje oliwne, produkcję oliwy z oliwek, młyny wodne, ale także uprawę bawełny, która w przeszłości tutaj była właśnie uprawiana. Natomiast dzisiaj, no niestety Gozo cierpi na brak wody. Te wszystkie farmy, uprawy rolnicze są nawadniane. Natomiast jak wspominali mi moi rozmówcy, miejscowi, którzy tutaj po prostu mają winnice, sady pomarańczowe, cytrusowe, gaje oliwne, no ten rok jest wyjątkowo, mam na myśli końcówkę zeszłego roku i początek 2024, bardzo słaby, jeśli chodzi właśnie o opady deszczu, no i cierpią na tym zarówno pola uprawne, cierpią na tym też zwierzęta, które tutaj są hodowane. Także no oni też na Gozo obserwują to, że nie do końca w przyrodzie coś jest tak, jak być powinno, bo to widać, chociażby wchodzi się do sadów pomarańczowych i osoby, które je uprawiają, opowiadają, jaką wielkość powinny te pomarańcze mieć, a jaką mają aktualnie. No one są takie karłowate, niedorośnięte, więc to wszystko jest efekt braku wody, tych opadów, pomimo tego, że te wody, te pola są sztucznie nawadniane, to mimo wszystko brakuje tego naturalnego opadu, tego deszczu. No i efekty widać w przyrodzie od razu.
A jakie znaczenie dla Gozo ma sól? Bo o tym gdzieś obiło mi się o uszy, że to jest no, bardzo ważny element.
Jeżeli pojedziemy na północ Gozo, to bez dwóch zdań na pewno państwo w pewnym momencie traficie na takie pola solne, tak zwane panwie. I to jest coś niesamowitego, bo właściwie północne wybrzeże wyspy to bardziej płaskie, bo na południu mamy klify wznoszące się na wysokość 140-150 metrów nad poziomem morza. Piękne, wapienne formacje skalne i dodajmy, że tutaj te skały to jest wapień koralowy i te koralowce można na żywo też oglądać. To jest niesamowita lekcja geologii, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście na stronie północnej znajdziemy wiele tych panwi solnych i co ciekawe, pomimo że w ten sposób sól pozyskiwano już od wielu, wielu wieków, ona dalej, ta tradycja na Gozo przetrwała i na tych polach solnych, na tych takich kwadratowych, można powiedzieć, kształtem polach, do których wpływa woda morska i następuje proces odparowania, pozyskiwana jest no, ręcznie, w taki sposób, można powiedzieć, tradycyjny sól morska. I co ciekawe, kilka rodzin w dalszym ciągu trudni się pozyskiwaniem tej soli. Ten proces trwa mniej więcej od maja do końca sierpnia, początku września. No i to jest niesamowity widok, szczególnie w tym okresie, kiedy te panwie są napełnione tą wodą i ona w słońcu po prostu przeróżnymi kolorami się mieni. Takie zdjęcia z lotu ptaka, no możecie państwo zobaczyć w różnych przewodnikach czy na różnych blogach. Ja akurat tutaj korzystałem ze świetnego przewodnika blogerów, Rude i Czarne, Polacy mieszkający na Malcie, Karolina i Piotr, popełnili zarówno przewodnik o tej największej wyspie, jak i o Gozo i Comino. I naprawdę te fotografie zachwycają. Natomiast nawet teraz, w tym okresie zimowym, można powiedzieć, w którym ja jestem, warto poświęcić tam kilka chwil i pomimo tego, że momentami może być wietrznie, momentami pogoda może być sztormowa, to nad tymi panwiami się troszeczkę solnymi pochylić, tym bardziej, że Gdzieś właśnie tutaj, będąc na Gozo, znalazłem taki cytat, ponoć z Pitagorasa, który miał powiedzieć, że sól rodzi się z najczystszych rodziców, słońca i morza.
Oj, pięknie.
I to doskonale w tym miejscu widać, a dodatkowo osoby, które trudnią się rolnictwem i z którymi miałem okazję tutaj na Gozo też rozmawiać, one jeszcze dodały mi, że dawniej, ponieważ podkreślali, że na Gozo bardzo ważny jest ten związek z naturą i tak naprawdę dawniej podstawą tej diety mieszkańców Gozo były tak naprawdę chleb, oliwa z oliwek, no i często wino i to wszystko, co rodziła po prostu ziemia, bez żadnych konserwantów, bez żadnych dodatków, pozyskiwane w naturalny sposób i produkowane. I powiem szczerze, odwiedzając lokalne też restauracje, no bardzo często właśnie w ten sposób jesteśmy też witani właśnie tym chlebem, oliwą i czasami tak naprawdę niewiele więcej już jak oliwki czy pomidory, szczególnie suszone pomidory, czy te miejscowe przysmaki w postaci dżemów, marmolad produkowanych z tych pomarańczy, cytryn. Niewiele więcej nam do szczęścia potrzeba.
Rozmarzyłeś się. Ja myślę, że jeszcze długo byś mógł opowiadać o Malcie. Jestem zadowolony i zachwycony jednym faktem, bo ja powiem szczerze, myślałem, że Malta to jest takie miejsce, gdzie wyskoczymy na raz i tyle. A tutaj się okazuje, i dzisiaj mnie do tego przekonałeś, że to jest miejsce, do którego absolutnie możemy wracać, bo to Comino jest miejscem, które, właściwie Gozo, to jest miejscem, które trzeba odwiedzić. Comino po drodze, oczywiście jako ta maleńka wyspa. Bartku, do tematu Malty będziemy jeszcze wracać, z Rudy i Czarne także. Jeżeli ich spotkasz, bardzo proszę o pozdrowienie, bo przecież mieliśmy okazję ich gościć podczas kalejdoskopu podróżniczego w Rzeszowie. Ale na koniec jeszcze, skoro będziemy teraz zapraszać, no to zapraszamy na 50. Małopolski Festiwal Podróżniczy, zresztą pod patronatem Radia Kraków, bo na naszej Facebooku także festiwalowym, absolutnie już cała lista gości, których zaprosiliśmy.
Tak jest. Ja jeszcze dodam odnośnie Gozo i Malty, to dokładnie miałem taki znak zapytania, bo na Malcie miałem okazję być kilka lat temu. Spędziliśmy tam około tydzień i zastanawiałem się, jak to będzie z Gozo. Czy właśnie taki tydzień, który zaplanowaliśmy sobie tutaj, to nie będzie za długo, czy nie będziemy się już gdzieś tam nudzić? No ale zawsze można tym promem wrócić na Maltę troszeczkę szybciej i gdzieś tam na stare śmieci, można powiedzieć, zaglądnąć. Ewentualnie jest jeszcze po drodze Comino, taka wysepka na kilkugodzinny wypad, też znana z pewnych atrakcji turystycznych. Natomiast tak jak na początku programu powiedziałem, potwierdzam, Gozo to nie jest wyspa moim zdaniem na jeden dzień. Spokojnie można sobie zaplanować tutaj 2-3-dniowy pobyt, ale także przez 6-7 dni uważam, że nie będziecie się Państwo tutaj nudzić i znajdą tutaj także atrakcje dla siebie rodziny z dziećmi. Moje córki są zachwycone tym, co tutaj miały okazję robić. I ja myślę, że my w Międzybiegunami na Gozo jeszcze wrócimy. Natomiast w trakcie 50. Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego w tym roku znamienici goście, zapraszamy Państwa na Facebooka festiwalowego, zapraszamy na stronę 50n.pl, bo będą nasi przyjaciele z Radia Kraków, Elżbieta i Andrzej Lisowscy, Piotr Trybalski, też nasz kolega dziennikarz Jakub Porada, ale także znamienici himalaiści, chociażby Janusz Gołąb, więc naprawdę warto zerknąć na program, co będzie się działo w dniach 14-17 marca w Bochni i w Wieliczce. Serdecznie zapraszamy.
Oczywiście będzie tych kierunków bardzo wiele i tutaj motywacji także. Natomiast ja teraz, Bartku, coś na szybko jeszcze przeczytałem. Powstała taka lista kierunków turystycznych na ten rok w Europie. Taka najważniejszych miejsc i najciekawszych. I jest Malta. Właśnie na tej krótkiej liście. Marbella, Monaco, Malta, Genewa i Batumi. także jest Malta, więc tak, jesteśmy na czasie.
Tak. To jest tegoroczna lista, jeden z rankingów tych najbardziej atrakcyjnych kierunków turystycznych w Europie, więc jak widzicie Państwo, to był dobry wybór. To był dobry wybór i także polecam Wam, zastanówcie się. Loty na Maltę dostępne są właściwie praktycznie z całej Polski, bo bodajże 7 portów lotniczych w tym momencie ma bezpośrednie połączenie z lotniskiem na Malcie. O Krakowie już wspominaliśmy, inne miasta możecie sprawdzić i warto tutaj też zerknąć, skąd najtaniej możemy się dostać właśnie na Maltę i weźcie też pod uwagę taką opcję, żeby zaplanować sobie być może taki, ja to nazywam Eurotripem, a mianowicie taką podróż troszeczkę po Europie rozbudowaną, bo my na przykład na Maltę, a potem na Gozo trafiliśmy z Włoch, ponieważ tutaj no, odległość z Włoch jest bardzo mała, więc te połączenia są też tanie. My bilety z Rzymu na Maltę kupiliśmy po około 10 euro i to nie była żadna specjalna promocja. Jeżeli dobrze Państwo zaplanujecie, zerkniecie wcześniej, to takie ceny biletów można spokojnie znaleźć. A połączyliśmy ten wypad między innymi właśnie z wizytą w Rzymie i to wszystko w bardzo rozsądnych pieniążkach udało się zorganizować, więc warto połączyć te wątki, ponieważ lotnisko na Malcie, ja dodam, ma 23 linie lotnicze, które z niego latają, więc tak naprawdę z Malty, która położona jest po środku basenu Morza Śródziemnego, wszędzie jest blisko. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z mieszkanką Gozo, która na weekend wyskoczyła sobie do Porto w Portugalii. Gdzieś kilka tygodni temu była w Dubaju, a to wszystko przy pomocy tanich linii lotniczych, które też z tego lotniska operują i mają bardzo dobre ceny. Więc dzisiaj tak naprawdę no tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, ponieważ te tanie linie lotnicze mają coraz więcej połączeń, coraz dalej. Ja dodam, że niespecjalnie trzeba kombinować, żeby na przykład z Krakowa czy z Katowic dostać się do Abu Dhabi, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej taniemi liniami lotniczymi mamy,
Bartku,
w zasięgu Malediwy, Indie i wiele innych ciekawych kierunków.
Zrobimy kiedyś taki program między biegunami, gdzie opracujemy kilka takich naprawdę atrakcyjnych tras i to myślę jeszcze przed sezonem takim letnim, bo to może być motywacja, a tymczasem bardzo cię proszę, nie szukaj już biletów lotniczych, żebyś jednak wrócił do Krakowa z Malty, bo mam nadzieję, że za tydzień będziemy już razem w studiu Radia Kraków. Tymczasem pozdrowienia z Malty przesyła Bartek Piziak. Dzięki, Bartku.
Taki mam plan. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, Kuba Niziński.